Witam wszystkich serdecznie na mojej prezentacji poświęconej temu, w jaki sposób zostało wdrożone i uruchomione 10 giga w naszej firmie, jak do tego dochodziliśmy i co się z tym po prostu wiązało. Podczas prezentacji powiem dosłownie parę słów na temat samej firmy. Potem opowiem, co było używane przed 10 giga. Następnie parę słów na temat samej technologii, co nas tam powiedzmy zaskoczyło, wzbudził pewnie niepokój. No i potem jak wyglądało samo wdrożenie, jak ono przebiegało. Śląskie Sieci Światłowodowe to operator telekomunikacyjny działający na terenie aglomeracji śląskiej. 25 miast, około 600 kilometrów własnych światłowodów. Jak widać, działamy od Dąbrowy Górniczej Jaworzna poprzez Katowice do Gliwic i od północy, czyli od Tarnowskiej Gór, Miasteczko Śląskie, aż po Jastrzębie Zdrój. Ale tak nie było. Początki były trochę skromniejsze. Jest rok 2004. Mamy trochę tych światłowodów, taki chytry plan, że obecni na rynku dostawcy internetu będą od nas te światłowody dzierżawić, aby obsługiwać własnych klientów internetowych, swoich mniejszych, prawda, operatorów. No ale jakoś tłumu nie widzieliśmy, to stwierdziliśmy, że chyba trzeba to zrobić po prostu samemu. No więc zakupiliśmy super operatorskie switche 2950, tak? Super router z jednym interfejsem. No i już za pomocą tej mieszanki byliśmy w stanie świadczyć taki operatorski dostęp do internetu oraz wymianę ruchu pomiędzy naszymi klientami. No ale ponieważ używaliśmy super operatorskich switchy, więc musieliśmy to robić w warstwie trzeciej przez router. No gwoli wyjaśnienia, rok 2004, czyli operatorski dostęp do internetu to są przepustowości rzędu na przykład 4 megabitów. Taki powiedzmy znak czasu, który będzie się pojawiał każdego roku, to konfiguracja portu klienckiego abonenta na naszym switchu. W 2006 roku to po prostu 6 linii. Rok 2005, rozwijamy się, kupujemy trochę lepsze switche i uruchamiamy pierwszy ring gigabitowy. No, dzięki temu ringowi gigabitowemu nasi klienci nie odczuwają skutków szoku. Szoku, czyli szalonego operatora koparki. Taki szalony operator koparki atakuje nasz rurociąg kablowy i niestety mamy przerwę. Przerwę trwającą no, z 8 godzin jak nic. Mamy ring, no to klient w tym momencie już tego nie zauważa. Internet płynie bez przeszkód. Zaczynamy sprzedawać transmisję VLANów oraz dostęp do serwerów, na przykład gier. No, uczymy się, więc konfiguracja portu ma już 8 linii, gdyż usłyszeliśmy, że to porządnie jest wymuszać pewne rzeczy podczas łączenia się z na przykład z innymi operatorami. Więc wymuszamy prędkość i dupleks. 2006 rok. Przepustowości rosną. Jesteśmy zmuszeni do używania łączy już n razy gigabit, 2 razy gigabit, 3 razy gigabit. Zaczynamy sprzedawać transmisję Q&Q, czyli naszymi klientami zaczynają być operatorzy, którzy po prostu potrzebują przetransportować przez naszą sieć większą ilość VLAN-ów. Niestety konfiguracja portu nam troszkę tutaj chudnie, bo na przestrzeni tego roku z naszych obserwacji wynika, że na samym starcie wymuszanie prędkości i dupleksu sprawia więcej kłopotów niż po prostu korzyści z tego płynące, lepiej ustawić autonegocjacje. Rok 2007, dosyć ważny rok w działaniu naszej firmy. Kupujemy sporo przełączników 3560, 3750. No dlaczego? Dlatego, że zaczynamy przebudować styki z naszymi klientami na gigabitowe po prostu. A dlaczego musimy przebudować na gigabitowe? Bo raz, uruchamiamy nasz Super 3SX, czyli przenosimy wymianę ruchu pomiędzy naszymi klientami z routera w końcu w warstwę drugą. Dzięki temu jesteśmy to w stanie podać im w osobnym VLANie, a co za tym idzie, ich routery mogą po prostu, mogą na przykład nasi klienci użytkować dwa routery, co wcześniej tego nie mogli zrobić i strasznie narzekali zresztą. Kolejną rzeczą, jaką robimy, to uruchamiamy dystrybucję multicastów w naszej sieci pod IPTV. No dlaczego? No dlatego, żeby dać szansę naszym klientom konkurować z największymi operatorami, tak, aby również i oni mogli zaoferować w swoich sieciach usługę potrójną. No i z tego uruchomienia multicastów mamy pewne obserwacje takie, z którymi chciałbym się tutaj podzielić. Pierwszą taką obserwacją jest to, że PIM nie jest protokołem warstwy trzeciej. Było to dla nas lekkim zaskoczeniem i w ogóle jak to wyszło. No wyszło to w ten sposób, że uruchomiliśmy jeden wielki VLAN w całej naszej sieci. Wszystkie switche widzą się w tym VLANie, są routerami dla multicastów. No i powinno to działać. Powinny się wszystkie widzieć, multicasty powinny płynąć. Powinno być pięknie. Niestety tak nie było. Okazało się, że z jakichś powodów główny router, który zajmował się dostarczaniem multicastów do tego VLANu, próbował to robić do części switchy łączem, interfejsem, który po prostu był odcięty, zablokowany przez protokół Spanning Tree. I mieliśmy taką sytuację, że w części naszej sieci multicasty były, a w części naszej sieci multicastów nie było. Czemu dokładnie tak się dzieje? Nie udało nam się dotrzeć do tej informacji. Natomiast jak to rozwiązaliśmy? Rozwiązaliśmy to po prostu w ten sposób. Skoro nie góra do Mahometa, to Mahomet do góry. Skoro PIM się nie chce dostosować, to my się dostosujemy do PIMa i przebudowaliśmy Spanning Tree naszej sieci tak, aby ten VLAN multicastowy był po prostu zgodny z PIMem. Kolejną rzeczą jest taka obserwacja, że ramki BPDU powodują straty w multicaście. To oczywiście jest pewny specyficzny przypadek, na którym my to zaobserwowaliśmy. Zaobserwowaliśmy to w momencie, kiedy do jednego z naszych przełączników zostało podpięte urządzenie i ono zaczęło działać niestabilnie, czyli port się podnosił i padał, podnosił i padał. Nie było to jakieś strasznie częste, paręnaście razy na sekundę. Nie, było to dużo rzadziej, ale mimo to było to już odczuwalne dla klientów. Na statystykach było widać już ewidentnie straty w multicaście. Więc, no to były straty. Znaczy to były takie straty, że programy telewizyjne po prostu już kwadraciły. Trudno, po prostu było to już obserwowalne przez klienta końcowego. Jak to rozwiązaliśmy? No rozwiązaliśmy to po prostu w ten sposób, że wszystkie teraz, od tego momentu, wszystkie nasze porty, do których podpinamy cokolwiek, co nie jest nasze, w sensie innego switcha, jest ustawione w trybie port fast. Dzięki czemu znacząco ograniczyliśmy ilość pakietów BPDU i od tego czasu te pakiety nie są powodem strat. To nie oznacza oczywiście, że coś innego nie będzie powodem tych strat, bo najprawdopodobniej to jest tutaj w to zaangażowany procesor switcha. I jeśli on będzie musiał procesować jakieś inne pakiety w ilości większej niż jest w stanie znieść, no to mogą się pojawić straty. Aczkolwiek no my to zaobserwowaliśmy na BPDU. Natomiast pozytywną taką informacją, która nas powiedzmy pozytywnie zaskoczyła, jest to, że można używać port channeli i ten multicast przechodzi bez problemów. Jakie problemy mogą być? No problemy mogą być takie, że jeden pakiet wyprzedzi drugi, ten przechodzący innym linkiem. Więc tutaj takiej rzeczy nie zaobserwowaliśmy. No to można prosto dosyć wytłumaczyć, mianowicie tak naprawdę strumień multicastowy to jest jedna grupa multicastowa, która ma swój adres stały. Więc jest adres stały nadawcy i tak naprawdę są też stałe adresy odbiorców. To się nie zmienia. Tak więc switch, jego inteligencja, stwierdzając, że będę wysyłać z takiego źródła do takiego klienta jakiś ruch, robi to de facto cały czas tym samym gigabitem, tym samym łączem. Więc nie następuje przełączanie się non-stop pakietów pod tytułem, że jeden pakiet idzie jednym łączem, drugi pakiet idzie drugim łączem, tylko mamy do czynienia z tym, że cały czas ta sama grupa leci tym samym łączem. Grupa. Znaczy to jest... Konfiguruje się, oczywiście, że... Zgadza się, ale jak tutaj widać, pierwsze zdanie, mamy takie, a nie inne katalisty, więc mamy takie, a nie inne problemy. Nie. Znaczy no plan nasz jest taki, myślę, że znaczy to jest raz, że może czemu miałoby się tak zdarzyć, a dwa ta prezentacja poniekąd pokazuje naszą odpowiedź. Po prostu zmierzamy do 10, tak? Czy też używamy 10, więc no problem jakoś rozwiązuje się zupełnie inaczej, tak? Jeśli by w ogóle miał szansę wystąpić. IP source destination. I czwarta taka nasza obserwacja. SDH nie nadaje się do przesyłania multicasta. Udało nam się to, powiedzmy, zaobserwować w momencie, kiedy była potrzeba dosłania naszego sygnału w głąb Polski. Przy współpracy z innym operatorem ogólnopolskim próbowaliśmy dosłać nasz sygnał w Polskę i na początku była wykonana próba, mianowicie SDH jako podkład, potem na tym był Ethernet i na tym były multicasty. No i niestety w tej głębi Polski były obserwowane straty, po przejściu, zmianie tak naprawdę podkładu z SDH na MPLS-a, straty zniknęły. No w dyskusjach... Znaczy... No, No właśnie dokładnie chciałem to powiedzieć, że w dyskusjach zostało to w ten sposób, no, że tak powiem w cudzysłowie, rozwalone i wiadomo było, że no, to się nie, tak się nie da, nie, po prostu. No ale to taka nasza... Znaczy ja mówię tutaj o warstwie drugiej, dokładnie.
Jeżeli mamy dwa rutery z klientem linkiem SDK-owym i one są, działają w PIM-ie, to w ogóle mamy inne zagadnienie, spory są na routerach i wszystko ładnie działa, prawda? Ale tutaj jest inny case, tu chodzi o link był ethernetowy na SDK-u, więc chodzi na porty ethernetowe na MUX-a, które to porty miały za krótkie wybory. Tak.
Okej, w każdym bądź razie, no, my, powiem tak, my nie jesteśmy znawcami sieci SDH, dlatego tutaj polegaliśmy na specjalistach, prawda, którzy to robią i mają z tym do czynienia na co dzień. No ja mówię tutaj o naszej obserwacji jako takiego operatora, który taką, taki transport, tak, chciał zrobić, no z jakichś powodów nie wyszło, zrobiliśmy to w inny sposób i jest dobrze. Także jeśli ktoś zna sposób oczywiście, jak to lepiej zrobić na SDH-u, proszę bardzo, to myślę, że następna prezentacja może być na temat tego, jak zrobić to dobrze na SDH-u. I jako klamra, konfiguracja portu rozrasta nam się do 11 linii. Znowu się uczymy. Jest to związane przede wszystkim z tym, że de facto z tymi klientami, którzy odbierają multicasta, mamy porty trunkowe, tak? Czyli parę VLANów co najmniej. Po 2007 roku ta nasza sieć wygląda dokładnie w ten sposób. Można tutaj zauważyć trzy takie główne węzły naszej sieci, które przesyłają, koncentrują w sobie dużo naszego ruchu. No i z racji tego są połączone właśnie tutaj takim pięknym ringiem. Bodajże to było 3 razy 1 giga. Tutaj takie mniejsze. Tutaj jakieś węzły podłączane, mniejsze na gigowych łączach. Mamy coś takiego i teraz przechodzimy do roku 2008, w którym głównym zagadnieniem, jakie działo się w naszej firmie, było właśnie wdrożenie i uruchomienie szkieletu 10G. W 2008 roku też konfiguracja portu klienta, jednego portu klienta rozrosła nam się do 24 linii. Znowu się czegoś nauczyliśmy. Dbamy o, prawda, bronimy się przed sztormem, włączamy port security. Także tak metodą dalszego postępu myślę, że w 2009 konfiguracja naszego portu będzie miała ze 30 linii. Teraz parę słów o samym 10 giga. Więc standard jako taki został opublikowany w 2002 roku. Teraz mamy 2009, powiedzmy 2008, wtedy kiedy myśmy to wprowadzali, czyli 6 lat po tym, jak standard się opublikował. Trochę czasu upłynęło, więc wydaje się, że już jest stabilny, tak? Zapoznając się z w ogóle zagadnieniem 10 giga, natrafiliśmy na takie dwa kłopotliwe pojęcia, które wymagały od nas dłuższego nad nimi się pochylenia. Pierwszym pojęciem, które nas zdziwiło, było 10 giga LAN, 10 giga WAN. O co to chodziło? No podejrzewaliśmy w pierwszej chwili, że może chodzi tu o to, że switche mają porty 10 giga WAN, to one są może jakieś tak, mają większą funkcjonalność, jakieś więcej buforów, kolejek, jakieś dodatkowe funkcjonalności, a LAN to takie jakieś uboższe może są. Tak w pierwszej chwili myśleliśmy. No, okazało się jednak ku naszej radości, że wszystkie porty switcha są LAN, a tak naprawdę pojęcie 10 giga WAN, no to jest odpowiednik STM64, nieużywany w ogóle w naszej sieci, więc tak naprawdę nas nie dotyczy, kamień spadł nam z serca. I drugim pojęciem jest dyspersja. Efekt dyspersji polega na tym, że impuls świetlny wraz z przebytą odległością rozmywa się, wydłuża, jego zbocza ulegają rozmyciu. Co to powoduje? No, powoduje to, że może się okazać, że odbiornik będzie miał problemy z prawidłowym odczytem sygnału, czy to jest jedynka, czy to jest zero. Więc pojawia się nam kolejne pojęcie, oprócz dotąd nam dobrze znanej tłumienności linii, oprócz mocy wkładki, na którą musieliśmy zwracać uwagę przy zestawianiu linków, na jakąś dyspersję. No i teraz, ponieważ linki pomiędzy naszymi węzłami, no to jest na przykład 60 km, 40 km, 30 km, no to musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przypadkiem właśnie nasza sieć nie jest trochę za długa. Ale po dalszym zapoznawaniu się z tematem okazało się, że producenci modułów 10-gigowych przyszli nam na ratunek, już rozwiązali ten problem dyspersji. Mianowicie montują w swoich po prostu wyrobach układy kompensujące tą dyspersję. Czyli jeśli wkładka jest przez producenta oznaczona, że ona działa do 10 km, to oprócz tego, że ma odpowiednią moc, dysponuje odpowiednim budżetem mocy optycznej, to dodatkowo ma w sobie układ, który powstałą dyspersję na linku do 10 km jest w stanie... A czy oprócz kompensat są dostępne bodajże siatki Brixa czy Braga, tak. No jak oni to robią, nie wiem, świetnie, że to robią w każdym bądź razie. Ja mogę potwierdzić, robią to nawet tak, że na wkładce do 10 km udało nam się uruchomić bez problemów, bez jakich link o długości 11,5 km. Ano dlaczego? Ano dlatego, że ci zapobiegliwi producenci dają sobie pewien margines bezpieczeństwa, aby na takim linku 10-kilometrowym na przykład działała. Także jeśli piszą na wkładce do 40 km, to ona do 40 po prostu. Czy tam w przypadku, z tego na tyle, ile udało mi się ten problem, że tak powiem, zgłębić, no to tam, prawda, mniejsza efektywna przepływność spowodowana właśnie jakimiś informacjami, które trzeba do transmisji dodawać, a przez tą sieć SDH przepuścić. Także no, my nie stosujemy ani DWDM-ów, ani SDH, gdy informacja, że 10 giga LAN to jest to i to nas uspokoiło. Jakie są dostępne moduły? Tutaj jest ich aż 5 standardów tak naprawdę. No one są, pewno jest ich więcej niż w przypadku Gigabita, gdzie byliśmy przyzwyczajeni do dwóch wkładek, GBIC i SFP. Tutaj jest ich po prostu, producenci z lubością, prawda, przerzucają się jedni stosują X2, drudzy stosują XFP, a trzeci. Może być tak, że stosując sprzęty różnych producentów będziemy w swojej sieci użytkować wiele wkładek. A dodając do tego jeszcze to, że również standardy styków, jest ich po prostu dużo więcej niż w porównaniu z gigabitem, się już nam z tego niezła matryca. Stanęło na tym, że u siebie będziemy użytkować dwa standardy, 10 gigabase LR, czyli do 10 km i ER do 40 km. Na ciekawostką istnieją dwa różne standardy 10 giga dla światłowodów wielomodowych. W gigabicie był tylko jeden, przynajmniej taki, jak powiem, ja kojarzę. Tutaj mamy dwa, nadaje 850 nanometrów, a drugi 1350. No i niestety one się ze sobą nie dogadają. Także trzeba po prostu bardziej uważać. Napisałem, że 10 gigabase ZR jest dostępny tylko w Xen. Chodzi oczywiście o Cisco. No natomiast producenci sprzętu, producenci wkładek poradzili sobie już z tym problemem. Wkładki na przykład X2 czy XFP ZR również. Natomiast no, producenci nie muszą z tego oficjalnie oczywiście. No i takie może trochę podsumowujące pytanie, te informacje na temat 10 giga, to czy 10 giga trafia pod strzechy, że w tym momencie 10 giga trafia pod strzechy? No według mnie jeszcze nie. Jeszcze nie, a to z tego powodu, że owszem, jest, co prawda wczoraj podobno pozbyliśmy się jednego, firma Nortel, tak, ogłosiła jakąś tak, ochronę przed wierzycielami, więc może kupi, ale w każdym razie pozostaje jeszcze dużo graczy na takim rynku, powiedzmy, tak, high-endowym, niech będzie. Jest trochę graczy na tym, ale no, mnie się udało znaleźć informację, że ten rynek średni, powiedzmy, kończy się na D-Linku i Edgecore. I nie ma nic więcej. Nie ma Anet, TP-Link i inna chińszczyzna po prostu nie oferuje. Nie oferuje takich rozwiązań. No ale... Znaczy, proszę tutaj mnie zrozumieć, jak ja oczywiście i o Juniperach MX, prawda, jeszcze, prawda, mógłbym tutaj napisać choćby Alcatele, jest jeszcze trochę tego sprzętu, stąd ten na sali, który poczuł się teraz urażony, ja przepraszam bardzo, ale to może się poczuć, że jest pod tymi pytajnikami po prostu. I teraz jak ten proces uruchomienia tej sieci wyglądał, no i co potem z tego wynikło na końcu? No więc tak, pierwsze pytanie, co trzeba mieć, żeby uruchomić 10 giga? No trzeba mieć światłowód, urządzenia, nie mamy, no to kupimy coś. Dobra, no to żeby coś kupić, no to trzeba najpierw jakieś wymagania może do tych urządzeń, prawda, się łatwiej kupuje. No to stwierdziliśmy, że no switche 10-gigowe to muszą, będą porządne switche, naprawdę tak, no bo to w końcu... No więc stwierdziliśmy, ok, pełna redundancja switcha, no wszystko ma się tam, wszystko ma być redundantne. Potem więcej niż dwa porty, chcemy ta sieć, żeby się łączyła, tych switchów było wiele. Potem może klienci jacyś się znajdą w końcu na te 10 giga, takie porty dla nich. Duża tablica MAC, no skoro będziemy mieli tyle tego ruchu, tylu tych klientów, no to pod siecią warstwy drugiej, no to te wszystkie MAC adresy tych naszych klientów lądują w pamięci tych switchy, one to muszą sobie po prostu z tym... No porty WireSpeed, no to oczywiście, bo przecież nie chcemy mieć problemów, kiedy na przykład i zastanawiać, się dzieje złego, a przepustowość na porcie zaledwie 500 megabitów albo 8 giga, no przecież ma iść pełne 10, tak? Tam parę innych funkcjonalności, które wykorzystujemy, doświadczenia usług, żeby ta nasza Linktree, QNQ, multicasty, BGP i tak dalej. Tak. Tak. Dlaczego się, bo w pewnym momencie, nie tam w którymś roku nie pisałem tego, ale cały, zauważyliśmy, że wraz ze wzrostem VLANów spada nam wydajność przełączania w przypadku jakiejś awarii. Muszą dla każdego VLANu tą informację, wszystko przetworzyć. Zajmuje to czas, dlatego na MSTP. Trochę pomogło, nie za wiele, powiem szczerze, ale ja myślę, że teraz byłoby dużo gorzej, bo tych VLANów wciąż przybywa. Zgadza się. Znaczy, dwie. Jedna jest dla wszystkiego, a druga jest dla telewizyjnego. No to dlatego, że ten telewizyjny musieliśmy po prostu przerobić tak, aby... No nie, no to tyle, ile VLANów, więc dużo więcej. No i tak, mieliśmy te wymagania, rozmawialiśmy z dostawcami. Po tych rozmowach, no okazało się, że stać nas na trzy. No nie za wiele, powiem szczerze, ale w dobrej wierze brnęliśmy dalej i wytypowaliśmy trzy nasze węzły, w których miały stanąć super urządzenia, no ale mieliśmy jeszcze jeden problem do rozwiązania, gdybyśmy poszli dalej w tym temacie. Mamy link o długości 60 km. I tutaj zachodziła duża obawa, że no, ta dyspersja jednak nas pogoni, tak? I kupimy sobie jakieś wkładki, zapłacić pieniążków i one nie będą działać, tak? Nie będzie winnych, bo oczywiście będzie winna dyspersja, tak? Czy też efekt dyspersji. Potem ją gdzieś będziemy ścigać po Polsce. Znaleźliśmy przy pomocy zaprzyjaźnionej firmy pewne rozwiązanie tego problemu, o którym tutaj wspomnę, mianowicie stwierdziliśmy, że zbudujemy taki sobie regenerator. Regenerator 10 giga. Ten regenerator był zbudowany z jednej karty CWDM-owej, która normalnie sygnał, powiedzmy, z wkładki takiej szarej na jakąś kolorową. My stwierdziliśmy, to zrobimy tak, że nie będzie tłumaczyć na kolor i powinno to działać. No i po uzgodnieniach, prawda, z tą zaprzyjaźnioną firmą, no mieliśmy potwierdzenie, że tak, że mogą nas w ten sposób. No ale raz, że takie tutaj problemy, dwa, że no w sumie tylko trzy urządzenia, więc stwierdziliśmy, że chyba musimy... I cóż, ograniczyliśmy trochę nasze apetyty. Ograniczyliśmy je o tyle, że stwierdziliśmy, no, że chyba trochę z tą pełną redundancją tego przełącznika. Więc zrezygnowaliśmy z tego, żeby on był w pełni redundantny. I zmniejszyliśmy też trochę nasze oczekiwania co do tablicy MAC, bo jednak tych MAC adresów w tej sieci nie przybywa aż tak dużo, jakby można się było tego spodziewać. Według nas 50 tysięcy MAC adresów wystarczy nam do tego czasu, aż nie będziemy musieli tych urządzeń znowu wymieniać na jakieś. Natomiast cała reszta tych naszych wymagań została bez zmian. Przed przejściem na 10G obserwowaliśmy wokół adresów. Znaczy oczywiście, żeby gwoli wyjaśnienia, QINQ nie jest rozwiązaniem problemu MAC adresów. Także tutaj tak, ale nie wszyscy producenci to wspierają. W każdym bądź razie po redukcji oczekiwań nasze znalezisko młode Cisco 4900M. No dlaczego młode? No dlatego, że no bardzo młode, miało wtedy chyba 3 miesiące. 8 portów, 10 giga na pokładzie wire speed. Szybkość przełączania całkiem wystarczająca jak dla nas. Tablica MAC adresów też o. kompaktowe urządzenie, można by rzec, 2U zajmuje. Fajne. Fajne, ale... To ma 19 cali, tak. To ma 19 cali. A w porównaniu do tych urządzeń, które do tej pory użytkowaliśmy, no jednak troszkę większy wymiar, jeśli chodzi o zasilanie. Nominalnie jest wyposażone w 2 zasilacze redundantne, No nam oczywiście, my to zmierzyliśmy, to nie jest kilowat, to tak naprawdę wychodzi nam, że to jest 300 watów, ale to mniej niż do tej pory pobierały nasze urządzenia w węzłach. A ponieważ no, mamy taką zasadę, że każdy nasz węzeł po zaniku zasilania rodziny, żebyśmy mieli szansę do niego dojechać z agregatem i zasilić go z agregatu, no to trzeba było albo w części węzłów wymienić w ogóle UPS-y, na mocny starczyło po prostu dorzucić kolejne moduły baterii, co zostało uczynione. Tak, 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 tak. No, no takie, jakie na tą chwilę jesteśmy w stanie, tak. No co będzie potem, zobaczymy. W każdym bądź razie kolejny taki etap przebudowy tej naszej sieci to przepięcie samiczów 10 giga. No i na sam koniec taka wisienka na tort, czyli dołożenie portu 10 giga do routera i wpięcie do naszej sieci. Takie ukoronowanie naszych wysiłków. Co się okazało? Dzięki temu, że zredukowaliśmy te nasze wymagania od zamiast trzech urządzeń, albo w cenie trzech urządzeń, byliśmy w stanie kupić takich urządzeń 11. Więc dużo lepiej i od razu wygląda dużo lepiej. Ta gruba kreska 10-gigowa od razu tutaj rzuca się w oczy i super jest. Super. Tutaj o to chodzi? Tak. Tak. Teraz jak zaplanowaliśmy sobie przepięcie samych klientów? Mamy stan początkowy, czyli klienci są podpięci do dotychczasowych urządzeń. Te dotychczasowe urządzenia są spięte z innymi, znaczy giga. Jest pięknie, wszystko działa, tylko powoli przepustowości zaczyna brakować. Więc faza druga. Zawozimy do tego węzła takie urządzenie 10-gigowe. De facto budujemy obok działającej sieci drugą sieć 10-gigową i spinamy obecne urządzenia obsługujące klientów z urządzeniem 10-gigowym. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy szansę w przypadku jakichś problemów z linkami 10-gigowymi, tak, jeśli by się nagle zaczęlibyśmy obserwować na tych linkach, no jesteśmy w stanie szybko wyłączyć. Klienci de facto, nie trzeba jechać na tam fizycznie powrotem, oni są wpięci do innego urządzenia i mogą działać na przykład na linku tutaj 2-gigowym. No i faza trzecia, te łącza 10-gigowe działają bez problemów, wszystko jest ok, to przepinamy klientów bezpośrednio do urządzajemy niepotrzebne już urządzenie starsze, możemy je zawieźć w inne miejsce do nowych, lepszych zadania. No i to wszystko się udało. Działało 3 tygodnie. Działało 3 tygodnie, bo niestety, że po fazie trzeciej trzeba było na gwałt wracać do fazy drugiej. Czyli wrócić do sprawdzonych urządzeń, z powrotem przepiąć tam klientów. Zdążyliśmy. Zdążyliśmy wywieźć, niestety równie szybko je przywieźliśmy. No i powiem tak, no w tym stanie trwamy do tej pory. Tak, to dokładnie tak. To jest po prostu za młody produkcisko, no cóż. Znaczy, powiem, że jest duże, duże światło w tunelu, tak, widzimy je. W każdym bądź razie nasza sieć miała wyglądać tak. Miała być czysta, przejrzysta. Niestety wygląda tak. Jeszcze raz. O tak. No co tu się tu dzieje? No jak widać, łączników nam się rozmnożyło. Działa, tak. Dużo zielonych jakichś... Zielone działają, czerwone też działają. W każdym bądź razie o co tutaj chodziło? No chodziło o to, że w pierwszej chwili nie byliśmy w stanie stwierdzić, za chwilę znowu się coś nie wydarzy, więc zdecydowaliśmy się, tak, aby każde urządzenie, które obsługujęte do dwóch różnych węzłów, te urządzenia nie obsługują w tej chwili bezpośrednio żadnego klienta piętego ani jednego portu klienckiego. One służą do switchowania ruchu, czyli warstwa druga, i z tym sobie dają. My wymagamy od naszych urządzeń również warstwy trzeciej, czyli multicasty. Niestety tutaj te myślę, że stać by nas było na półtorej. Myślę, że tak by się to skończyło, więc tego po prostu się trzymamy. I teraz ta wisienka na tym torcie.
Ale coś nie mruga.
Ładne zdjęcie, dosyć świeże, bo tutaj widać, tu mamy taką piękną dziurę, tak? To jest i jak widać nie jest podłączony. No dlaczego? No bo oczywiście mieliśmy problemy. No problemy wynikały bardzo prozaicznej. Mianowicie przy zamawianiu tejże dodatkowej karty, no została zamówiona też wkładka, która miała... No niestety okazało się, że została zamówiona wkładka X2, która pasuje świetnie tutaj, bo tutaj pasuje XFP, ponieważ akurat Cisco miało taką fantazję, żeby akurat tutaj użyć rywa X2. Ale to tylko to problemy natury logistycznej. Ale nie poskutkowało. Także ten. No ale to tylko problem losu wymienić, to nie jest jakiś tam wielki problem. No ale niestety pojawił się kolejny problem. Mianowicie tutaj widzimy cztery sloty, tak? To jest 601 dokładnie. W które można włożyć interfejsów. Ale proszę mnie nie uprzedzać, dobrze? Nie wszyscy wiedzą. I jaki był nasz chytry plan? Nasz chytry plan był taki. No, włożymy tą kartę tutaj, uruchomimy tutaj, będziemy sobie spokojnie potem za biurka migrować klientów w nocy, uzgodnimy, wszystko spokojnie. Nie było. Niestety okazało się, że po włożeniu, że ta karta nie działa tutaj. Czyli mamy cztery sloty, ale tak jakbyśmy ich nie mieli. O co chodzi? No chodzi o to, że karty 10, takie jak na przykład ta, czy 10-gigowe, mogą pracować tylko tu. Pracuje już inna karta. No więc co nas czeka? Czeka nas upojna noc. Super, prawda, godzina, w godzinę damy radę. i będziemy musieli wyciągnąć tą kartę, włożyć na jej miejsce tą kartę, następnie zmienić, bo numeracja interfejsów nam się zmieni, no i w ten sposób przepiąć klientów. Tak? Rozmawiaj ze swoim opiekunem w Cisco. No w każdym bądź razie nam iOS w tym slocie ta karta nie jest obsługiwana. No właśnie, czasami... No i ten, powiedzmy, trzeci powód, dla którego do tej pory tego nie zrobiliśmy, problem, że na początku nie wiedzieliśmy, w czym leży problem tutaj z tymi przełącznikami, więc nie będziemy naszych klientów na link 10 giga, gdzie potem nam to urządzenie, prawda, przestaje funkcjonować i nagle nasi klienci w ogóle nie mają... Nie zdecydowaliśmy się na to przez te 3 miesiące, zacisnęliśmy zęby, chyba wytrzymamy. No widać, że się świeci, więc no warto by było, ale jeszcze się do tej pory No i na zakończenie mojej prezentacji, po co w ogóle się w to pchaliśmy? No pchaliśmy się to dlatego, że te przysłowiowe 4 mega z 2004 roku no rozrosły się do dużo większych rozmiarów. Do tego, że 3SX, jak go szumnie nazwaliśmy sobie, też się rozrósł. Pełno transmisji danych. Ta telewizja atakuje. Coraz więcej programów. Po prostu straszna rzecz. A za chwilę czeka nas video in demand. Za parę miesięcy nie będę opowiadał, jak uruchamiałem tranki 10-gigowe. Także podsumowując, mogę powiedzieć, że technologii 10 giga nie należy się bać, ale należy liczyć się z, że mogą wystąpić podczas uruchomienia.
Podsumowanie jest takie, że jest jak
Znaczy, prawda jest taka, że ja słyszałem też parę innych opowieści, jak funkcjonują innych producentów. Także to nie jest tak, że no, wszyscy są, że jest ktoś, kto jest cudowny, tak? Każdy po prostu, no i z tym po prostu trzeba się liczyć. Nie. Nawet przyjechał, co nie testowaliśmy niczego. Natomiast no ja mogę powiedzieć tak, no jak mamy coś przetestować, jeśli coś specyficznego nie jest to w stanie zabić, prawda? Więc no to jest ten problem tak samo, który był poruszany na IPv6. No to jest dokładnie to samo. Ja mogę pewne rzeczy, prawda, sobie w labie zasymulować, ale też ile tego symulować, ile sprzętu mogę sprawdzić. No to jeśli prawda, ktoś ma taki super, no ale nie wszyscy go mają. Natomiast no, jeszcze odpowiadając na pytania, no nie wiem, na przykład i Extreme Networks, także było parę, i Forsten był też brany pod uwagę, aczkolwiek tam pewnych funkcjonalności. Także to nie jest tak, że byliśmy tam, no powiedzmy, czysto zafascynowani jednym produkcję zapoznania się, co rynek w tym momencie konkretnym, kiedy to robiliśmy, oferował.
A jeśli można spytać, co było powodem, że musieliście wracać z tymi switchami na rynek?
No nie działało.
No problem był taki, że... No teraz już wiemy, że zawiesiły się dlatego, że po prostu obsługiwały multicasta w warstwie trzeciej. Jest co, no to jest, proszę bardzo, no. Możesz się wytłumaczyć.
Kiedyś, teraz to problem. 2009 to jest nowy, problem się pojawił.
warunkach, a w szczególnych warunkach akurat się trafiła jedna w Polsce. Bardzo często jest tak, że jak rozmawiam z kolegami z Zachodu, to znaczy jak rozmawiam z kolegami z Zachodu, jak zadajemy różne pytania, to jeżeli pytanie jest odpowiednio dziwne, to od razu pada odpowiedź, nie, to jest z Polski, tak? No więc w tych szczególnych warunkach, bo to jest pierwszy taki case na świecie, okazało się, że w paru rodzajach urządzeń jednak występuje jakiś problem na drodze między kontrolerem pamięci a plikami. No i koledzy zauważyli taką sytuację nieszczególną, że faktycznie węzeł monitorujący 23 zostaje gotowy. Tydzień działa 10-gigowy bez problemu i na tego urządzenia zostały, natomiast zostaje rozdawać, no i wydaje się, że już problem został, tak powiem, zaadresowany jakoś i temat będzie powrotny. 4900 to jest nowa konstrukcja, opiera się o superwajzera 6E. Jeżeli by do pory miał do czynienia z krążnikami wskazani 4500E, no to tak naprawdę to są dwa takie same urządzenia w tym momencie, przy czym 4900 to po prostu po budowie takim dużo, dużo mniejsze, aczkolwiek nadal modularne. Także to był problem i mamy nadzieję, że większych problemów w tym momencie nie będzie, bo jest trochę tych urządzeń polskich zainstalowanych i akurat koledzy z 3S trafili na ten problem, i koledzy nie trafiają, to może dwa wskazania 3, to oznacza, że tutaj jakieś musi być.
Znaczy, ja myślę, że to jest też konsekwencja tego, że konsekwentnie używamy nie do tego, do czego Cisco je zaprojektowało. Ponieważ dopełniając to, co Łukasz powiedział, te przełączniki, które wybraliśmy do naszej sieci, one są pozycjonowane przez Cisco, więc można powiedzieć, jesteśmy operatorem data center w Polsce. Czy może jeszcze jakieś pytania? Są.
Jakieś problemy zaobserwowaliście w działaniu, tak to zajmuje się ten, w sensie odgłosi, coś tam, czy z tym nie ma
problemu? Nie, nie obserwujemy jakichś problemów z tym związanych. Znaczy mogę na przykład powiedzieć, że to jest w okolicach 0,1 milisekundy, jitter. Czyli wariacje, prawda, w jakim czasie dany pakiet przychodzi, na przykład kolejne po sobie. Takie są różne, więc ta sieć switchuje w bardzo, bardzo, można powiedzieć, regularnie. Tak? Nie ma jakichś przytkań. Znaczy, gdyby to było Allegro, no to obawiam się, że Łukasz by się tym problemem nie zajmował, więc no. No właśnie, a to tak, tu kolega mi podpowiada, że to jest tajemnica, tak jak w TP, więc nie udziałów i dostawców.
No raz, dwa, trzy. Tam siedzi z tyłu.
No.
A jakie będzie rozwiązanie tego
problemu? Rozwiązanie tego problemu no najprawdopodobniej będzie takie, że przyjedzie do nas 11 4900M powrotem do rączki, tak, i będziemy musieli wykonać 11 podmianek, tak. No potem ktoś się może inny bawić. No tak. Takie jest po prostu tutaj no, dochodzenie, tak, taki jest. Nie no, tylko. No. Znaczy powiem tak, że to oczywiście nie jest jeszcze. Dobra, okej. Okay. No tutaj właśnie delikatna uwaga, że już trzeba kończyć po prostu. Dziękuję.